Odbudujmy Dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i redakcję dominikanie.pl. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a rozmowy w ramach tej serii współprowadzi ze mną Olga Bieniek. Za chwilę wysłuchamy odczytanej przez lektorkę wypowiedzi osoby skrzywdzonej, a następnie zaczniemy rozmowę z naszym gościem, panem redaktorem Zbigniewem Nosowskim, socjologiem, teologiem, redaktorem naczelnym kwartalnika Więź i współtwórcą inicjatywy Zranieni w Kościele. Serdecznie pana witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To był sprawny manipulator. Potrafił zauważyć cię i wyczuć potrzeby. A potem zaczynał się proces zaspokajania potrzeb, spotkań. Wszystko bardzo powoli. Aż do momentu, gdy człowiek był w stanie zrobić dla niego wszystko. Rok trwało, zanim mnie pocałował. A każdy kolejny krok wyjaśniał mi religijnie, że Pan Bóg pozwala, że Bogu się to podoba. Jak na kazaniach.
Kto może doświadczyć krzywdy w Kościele?
Teoretycznie to każdy może doświadczyć krzywdy w duszpasterstwie. Rzecz jasna, tego typu stawianie sprawy nie zakłada, że każdy duszpasterz to jest potencjalny przestępca, bo Bogu dziękować, jakby tego typu sytuacje są jednak mniejszością. Natomiast aby nie stała się krzywda tym niektórym, zdecydowanie trzeba mówić, że krzywda stać się może i że może to być krzywda bardzo destrukcyjna, bardzo niszcząca i w sferze duchowej, i psychicznej, i fizycznej, i seksualnej. I dlatego właśnie trzeba wprowadzać jakieś mechanizmy obronne, trzeba umieć o tym rozmawiać po to, żeby strzec się przed tymi nielicznymi manipulatorami w sutannach czy habitach, dla których duszpasterstwo może być przykrywką do jakichś kolejnych zdobyczy. I trzeba o tym mówić również dlatego, że najczęściej tego typu sytuacje, kiedy się zdarzają, są z natury rzeczy sytuacjami zdarzającymi się pomiędzy osobami w bezpośredniej relacji, w związku z tym nieznanymi dla innych osób. I może być tak, że taki manipulant, psychomanipulant, duchomanipulant, bo to jeszcze ważniejsze, może rzeczywiście dokonywać rzeczy strasznych, a jednocześnie mieć przekonanie o tym, że jest wspaniałym duszpasterzem i znakomitym przewodnikiem duchowym. I nie dość, że sam o sobie tak myśli, co jest zresztą źródłem takich zachowań często, ale tak mogą też myśleć o nim jego przełożeni. Tak może też myśleć znaczna część uczestników tego duszpasterstwa, która czegoś takiego nie doświadczyła i nie wyobrażała sobie, że może do takich rzeczy dochodzić. A krótko mówiąc, oni nie byli namierzeni, nie zostali wybrani jako przedmiot manipulacji.
Ten podcast, ten cykl rozmów jest przeznaczony dla osób dorosłych, które korzystają z duszpasterstwa. Niedawno pojawiła się nowa kategoria prawna. Niedawno, jeżeli chodzi o miary kościelne oczywiście, bo to już jakiś czas temu. Nowa kategoria osób dorosłych bezbronnych czy bezradnych. Czy mógłby pan o tym więcej powiedzieć?
Ja sam jej nie znałem 5 lat temu, więc w tym sensie ona rzeczywiście jest bardzo, bardzo nowa i wciąż nieznana. Wciąż zarówno na poziomie przełożonych kościelnych, jak i nawet prawników, kanonistów, którzy procedują tego typu sprawy, kiedy się pojawiają oskarżenia wykorzystania seksualne osoby dorosłej, Wciąż przyjmuje się, że zazwyczaj, w 90% przypadków powiedziałbym, przyjmuje się tak, jak dawniej myślano, że jeśli do czegokolwiek doszło w tym wymiarze seksualnym pomiędzy osobami dorosłymi, no to po prostu z góry się zakłada, że one same tego chciały. W związku z tym jest to po prostu zwykły grzech przeciwko szóstemu przykazaniu. Na co się robi z grzechem? Z grzechem się idzie do konfesjonału, się wyznaje, ewentualnie jakieś tam właśnie drobne zadośćuczynienie i sprawa rozwiązana i człowiek jest ponownie czysty jak łza. Natomiast na skutek dużej fali dyskusji po rozpoczęciu takich głębokich zmagań, powiedziałbym, głębokiego rachunku sumienia Kościoła po odkryciu traumy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, pojawiło się nowe zrozumienie sytuacji osób dorosłych, które też mogły być w podobny sposób wykorzystane. Ja powiem zresztą może osobiście, jak sam na to pojęcie natrafiłem. Już utworzyliśmy inicjatywę Zranieni w Kościele w 2019 roku, która to jest telefon zaufania, takie środowisko wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w Kościele bądź są związane z takimi osobami i też przeżywają w związku z tym jakieś rozmaite traumy i trudne przeżycia. Byliśmy nastawieni i dobrze przygotowani do odpowiadania na sytuację krzywdy osób niepełnoletnich. W Kościele i tak, jak wiemy, ta granica pełnoletności jest od 2001 roku podniesiona wyżej niż w prawie państwowym. W polskim prawie jest to wiek 15 lat, w prawie kościelnym obecnie 18. Więc wiedzieliśmy, jak rozmawiać w takich sytuacjach. I zaczęliśmy też otrzymywać telefony od osób dorosłych, których w sposób czytelny widzieliśmy, że tam nastąpiło coś więcej niż krzywda, że tam nastąpiło takie uprzedmiotowienie drugiej osoby, jakieś zmanipulowanie nią, no przynajmniej z relacji tej osoby. I że to ewidentnie potrzebuje jakiejś weryfikacji, ale prawnie rozkładaliśmy ręce, byliśmy bezradni, no bo jak nie ma przepisu, no to przełożeni kościelni odpowiadali, no to państwo tak sobie zrobili, pożyli, prawda? No muszą się teraz jakoś porozumieć. I wkrótce potem zaczęły się pojawiać dokumenty kościelne wprowadzane przez papieża Franciszka do prawa kanonicznego, w których zaczęło się mówić w dwojaki sposób o możliwej krzywdzie osób dorosłych. Po pierwsze, wprowadzono kategorię osób bezbronnych dorosłych, którą ojciec przywołał, definiowanych jako osoby, które trwale lub czasowo są pozbawione możliwości rozumienia bądź chcenia, a tym samym przeciwstawienia się agresji, czyli które z jakichś powodów, doświadczając takiej agresji seksualnej, niedefiniowanej tylko jako przemoc fizyczna, nie są w stanie zrozumieć sytuacji, w jakiej się znajdują, bądź wyrazić własnej woli, a tym samym przeciwstawić się tej agresji. To jest ta pierwsza definicja, która wyraźnie pokazuje na agresora i na taką bezbronność tej osoby. To pojęcie jest najczęściej tłumaczone teraz w dokumentach kościelnych jako osoba bezradna, czy dorosła bezradna. Moim zdaniem trochę nieszczęśliwie, bo tym samym się na nią przerzuca ciężar odpowiedzialności tak językowo, że jest bezradna. Tutaj raczej chodzi o bezbronność wobec agresora. No i druga możliwość, która umożliwiła też nam działanie jako inicjatywy Zranieni w Kościele w takich sytuacjach, to jest jasne dopowiedzenie, że zrównane z oskarżeniami o czynności seksualne wobec osób małoletnich jest podejmowanie czy doprowadzanie innych osób dorosłych także do czynności seksualnych bądź do jakby bycia ich przedmiotem, ale poprzez przymus z użyciem przemocy, groźby lub wykorzystania autorytetu. I to są takie trzy podstawowe w tej chwili kategorie, które no, pozwalają różnym osobom, które dostrzegają teraz, że relacja, w którą weszły, to była relacja zmanipulowana, pozwalają w tej chwili również kanonicznie zmierzyć się z tym doświadczeniem. Mhm.
A kiedy te regulacje weszły do prawodawstwa kościelnego, bo to jest istotne ze względu na zasady prawne, na przykład prawo niedziela 4.
Dokładnie tak. Chociaż to nie jest do końca tak tutaj jasne z tym prawem, z tym działaniem wstecz, dlatego że te pojęcia pojawiły się w takich dokumentach określających, mówiąc językiem świeckim, prawa świeckiego, raczej przebieg postępowania karnego niż same przepisy, co tym samym daje szersze możliwości interpretacyjne, także możliwość na przykład zniesienia przedawnienia wstecz. Więc tutaj jest jakby nieco więcej możliwości w prawie kanonicznym, bo prawo kanoniczne no, zakłada jednak, że przynajmniej teoretycznie podstawowym jego celem jest zbawienie dusz. Tak? I w związku z tym, jeśli coś tak ewidentnie zaprzecza relacji, jaka powinna być między duszpasterzem a osobą będącą w tym duszpasterstwie, to można stosować też inne przepisy. Natomiast samo to pojęcie, najpierw jako osoba bezradna, pojawiło się w 2016 roku po raz pierwszy w motu proprio papieża Franciszka, Coma una madre amore vola, co się tłumaczy jako miłująca matka. To jest dokument, który określa, za co może zostać odwołany biskup lub jego odpowiednik inny przełożony kościelny. Wśród tych przepisów jest mowa o jego niewłaściwej postawie w przypadku oskarżeń o wykorzystanie seksualne osób małoletnich bądź bezradnych. Wtedy to rozumiano nawet pierwotnie, że chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli nie mogące zrozumieć trwale znajdujące się w takiej sytuacji, która uniemożliwia zrozumienie tego, co się dokonuje, i w tym sensie jakby one zostały pierwotnie zrównane dziećmi. Później w 2019 roku w kolejnym motu proprio, które wydał Franciszek o nazwie Vos Estis Lux Mundi, pojawiły się te przepisy w odniesieniu do sytuacji, w których można, a czasem trzeba, bo i tak mówią przepisy w odniesieniu do duchownych, złożyć informację, doniesienie o tym, że jakiś przełożony kościelny, czy to zakonne, czy diecezjalne, zaniedbał zgłoszenie, które do niego wpłynęło, bądź postępował z nim niewłaściwie. I tu właśnie wśród spraw, w których działanie jest narażone na taką dużą sankcję, zostały wymienione osoby bezbronne, tak jak ja wolę tłumaczyć, dorosłe, definiowane w ten sposób, jak przytaczałem, oraz te trzy możliwe czynniki przymuszenia do czynności seksualnych zostały wymienione, czyli przemoc, groźba lub wykorzystanie autorytetu. I więc to jest świeże. Te przepisy z 2019 roku były ustanowione ad experimentum, tak, bo przejściowo, bo to była zupełnie innowacja w prawie kanonicznym. One są w Polsce znane głównie z tego, że na ich podstawie z kilkunastu polskich biskupów miało postępowania kanoniczne, które najczęściej kończyły się jakimiś sankcjami nakładanymi przez Stolicę Apostolską, chociaż nie zawsze one były ogłaszane publicznie, no ale wiadomo, że były nakładane, nie zawsze zwłaszcza ogłaszano, jakie były ich powody. Z tego jest znany ten dokument, natomiast jego istota dotyczy właśnie niewłaściwego reagowania w tego typu przypadkach, co jest zresztą bardzo ważną przestrogą dla aktualnych przełożonych kościelnych, bo oni wciąż mogą sobie nie zdawać sprawy, że wśród powodów ich potencjalnego odwołania, najpierw skargi, a potencjalnego odwołania w przyszłości, może być niewłaściwe podejście do zgłaszanych spraw dotyczących osób dorosłych bezbronnych.
To ja mam tutaj takie pytanie, pojawiły mi się dwie wątpliwości a propos szczegółowości tego pojęcia osoby dorosłej, bezbronnej, bezradnej, zależnie od osoby, która określa i używa tłumaczenia z łaciny, z języka angielskiego, czy powszechnie obowiązującego od łacińskich językach. To znaczy, czy każdy dorosły jest bezbronny? I tutaj zadam pytanie pod dwoma kątami. Po pierwsze, czy każdy dorosły w relacji duszpasterskiej ze względu na ten czynnik autorytetu duszpasterza, jest bezbronny, bezradny wobec autorytetu duszpasterza. I z drugiej strony, bo tutaj padało, że to jest kwestia krzywdy seksualnej, czy tylko w tym kontekście i w takiej agresji mówimy o dorosłych bezbronnych, czy możemy tego pojęcia używać szerzej?
Odpowiedź na drugie pytanie jest prostsza, ponieważ prawo kanoniczne jako przestępstwo traktuje jakby tylko przestępstwo seksualne, czy te czynności seksualne wymuszone wobec osób bezbronnych. To nie znaczy, że cały przemoc psychiczny, znaczy nawet przemoc psychiczna, czy przemoc duchowa, która jest niewątpliwie warunkiem wstępnym do tych czynności seksualnych jest akceptowana. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast nie została jeszcze, powiedziałbym, zdefiniowana w prawie kanonicznym jako coś aż tak nagannego, że definiowanego jako przestępstwo kanoniczne. Moim zdaniem tak będzie w przyszłości. Jakby też w rozmowie mieliśmy specjalny numer kwartalnika Więź poświęcony bezbronnym dorosłym. W rozmowie ze mną świetny kanonista, znający znakomicie tę tematykę, ksiądz dr Jan Dochnalik, który chyba też w tym cyklu będzie występował. On mówił, że jego zdaniem w tym kierunku ta sytuacja ewidentnie zmierza. No, ale na razie tylko to wykorzystanie seksualne zostało tak zdefiniowane, chociaż jest ono też już w świadomości Kościoła, nawet w wypowiedziach papieża, mocno powiązane z nadużyciami w innych sferach. Papież Franciszek w takiej bardzo przenikliwie wskazał, to nawet nie było wcześniej obecne w literaturze dotyczącej tego tematu, bardzo przenikliwie wskazał, że w przypadku osób dorosłych wykorzystanych seksualnie mamy najczęściej, nie zawsze, do czynienia z nadużyciami w trzech sferach połączonymi. W sferze sumienia, w sferze autorytetu i w sferze seksualnej. Jakby to jest dopiero na końcu. Najpierw następuje złamanie sumienia, takie jego uformowanie, żeby osoba będąca w duszpasterstwie jakby zaczęła dopuszczać, że pewne czynności, które przecież uważa za niemoralne, stają się akceptowalne z jakichś powodów, pewnie o nich za chwilę będziemy rozmawiać. Nadużycie sumienia, nadużycie autorytetu, czyli i tu można się zbliżyć do tego pierwszego pani pytania właśnie, bo oczywiście nie każda osoba jest bezbronna. Powiedziałbym tak, że w sposób oczywisty w duszpasterstwie istnieje relacja niesymetryczna między, zwłaszcza w młodzieżowym duszpasterstwie, tak? Niesymetryczna relacja między duszpasterzem wykształconym mężczyzną, obdarzonym sakralnym autorytetem instytucji kościelnej, tak i namaszczonym przez swoich przełożonych do tego typu pracy i mającym ludzi prowadzić do Boga, a uczestnikami duszpasterstwa młodymi ludźmi, którzy stawiają sobie pytania, szukają rozwiązań. Jakby z natury rzeczy jest relacja, że oni stawiają pytania, a on daje odpowiedzi. I w tej niesymetryczności nie ma nic złego, natomiast można ją nadużyć, sprowadzając chociażby, nawet bez żadnych nadużyć seksualnych, sprowadzając tę sytuację do zależności, do pewnej podległości. Zdrowe duszpasterstwo, które jest jakby tematem całego tego cyklu rozmów, to jest takie, które nie odbiera duchowej autonomii człowiekowi, który jest w duszpasterstwie, które wręcz umacnia tę duchową wolność, jeśli tak się dzieje, że duszpasterz staje się guru, to znaczy, że grupa zmierza w stronę sekty, to znaczy, że mogą się w niej dziać rozmaite niebezpieczne rzeczy. No więc wiążąc te obydwa pytania, widać, że nadużycie autorytetu jest czymś, jakby, co się może zdarzyć w niektórych sytuacjach, prowadzącym do jeszcze poważniejszych przestępstw. Mhm.
Pan wspomniał, przytaczając definicję osoby dorosłej bezbronnej, że może nastąpić taka sytuacja, w której dorosła osoba traci zdolność rozumienia czy chcenia. W związku z tym rodzi mi się takie pytanie, czy w związku z tym może być tak, że z zewnątrz powiedzielibyśmy, że doszło do, nie wiem, współżycia pomiędzy księdzem a osobą z duszpasterstwa, które wygląda, jakby było w pełni konsensualne, że to było coś świadomie, dobrowolnie wybranego, a tymczasem tutaj zaszło coś, co właśnie jest nadużyciem tej władzy duchowej, czy jakąś formą przymusu lub przemocy.
Dokładnie tak, tak może być. Osoby patrzące z zewnątrz, nieznające najczęściej szczegółów psychomanipulacji czy relacji duchowej pomiędzy tym duszpasterzem, manipulantem a osobą przez niego wykorzystaną, mogą uważać wręcz, że ona sama chciała, tak? Że właściwie...
Cóż, to jest taka fraza, która się powtarza.
Oj, niestety ona jest wciąż bardzo popularna w Kościele. Ja z nią walczę jak mogę, no ale, ale wciąż... I to niestety nie tylko na poziomie komentarzy internautów się z nią spotykamy. Niestety ta mentalność wciąż funkcjonuje. Dlatego całą tę rozmowę moim zdaniem trzeba zacząć od drugiego końca, to znaczy nie od, bo odpowiedzią na pytanie, dlaczego jest to osoba bezbronna, jest stwierdzenie, bo została zmanipulowana. I tu można teraz rozmawiać o rozmaitych formach, sposobach, rodzajach manipulacji w wymiarze duchowym, psychicznym, jakieś formy przymuszenia, czasem fizycznego też się zdarzają, ale najważniejsze są te manipulacje duchowe i psychiczne i pewne jakieś takie jakby też osobowościowe cechy danego manipulatora, tworzące pewien model wykorzystania. Ja sobie kiedyś też w jednej z publikacji w tymże numerze więzi o bezbronnych dorosłych pozwoliłem na sporządzenie takiej typologii sprawców.
Chcieliśmy nawet o to pytać, tak? Bo bardzo, bardzo nam się spodobała ta typologia. Aha. Uważamy, że jest bardzo trafne, w ogóle zabawne określenia też tego. Przepraszam, to może nie pasuje do kontekstu, ale tak, one są bardzo takie...
Przez obrazowość tych określeń jakby rzeczywiście chcę pokazać, z czym tam mamy do czynienia. Zacząłem o tym mówić, dlatego że nie jesteśmy umówieni, proszę Państwa, tak. My tu rozmawiamy spontanicznie, tak? Tu wyjaśnienie, ale... Chciałem o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że właśnie poprzez te różne podejścia tych różnych rodzajów manipulatorów możemy zobaczyć pewne potencjalnie stosowane techniki czy sposoby wpływania na drugą osobę.
To może powiedzmy, bo jeśli dobrze pamiętam, a ja przynajmniej sobie tak zapisałam, to mamy 5 takich typów wyróżnionych przez Pana w ostatnim numerze. Ostatnim numerze więzi.
Tak, to już mniej więcej przed rokiem, więc jest pierwsza z tych kategorii, to jest, ja go nazwałem Kazanowa z koloratką. To jest sytuacja, w której duchowny manipulator najczęściej wykorzystuje, no i znam takiej opowieści bardzo, bardzo dokładnie, najczęściej wykorzystuje kobiety, które są w jakichś kryzysowych relacjach w swoich związkach, czy w małżeństwie, czy jeszcze przed małżeństwem, a jednocześnie on reprezentuje sobą jako człowiek czuły, delikatny, wrażliwy, pewien model męskości, za którym one tęsknią, czego nie doświadczają. Spotkałem się nawet z sytuacjami wręcz, że jakby duszpasterz wiedział doskonale o tym, że właśnie trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa i on w tym momencie wchodzi w miejsce tego męża. Z tą właśnie swoją czułością, delikatnością i jeszcze jakimiś tam duchowymi śpiewkami. Używam tu określenia Kasanowa, bo przynajmniej te historie, które znam, to najczęściej, jak się okazuje, polegają na tym, że on jest jednocześnie w kilku takich relacjach. I akurat to prawo kanoniczne zna dość dobrze, bo od dawna w prawie kanonicznym istnieje pojęcie opisujące taką sytuację, czyli notoryczny konkubinat z wieloma kobietami. Jakby na to teoretycznie Kościół powinien umieć reagować, jeśli chodzi o instytucje kościelne, ale najczęściej też nie reaguje, bo albo nie chce dociekać tak bardzo i patrzy przez przymknięte oczy na działania tego Kazanowy w koloradce i przełożeni wtedy nie mają świadomości, że to jest notoryczny konkubinat z wieloma kobietami, a na ten z jedną tak jeszcze potrafią przymykać oczy. Tej stanowczości zdecydowanie brakuje. Więc to jest pierwszy typ.
Nie, ja wzdycham, bo to są takie... No, to jest nie, takie uderzające są te historie. To pan zna takie historie, ja też znam, czy słyszałem. Wydaje mi się, że i też kiedy pan mówi o tym, że to nie spotyka się z odpowiednią taką reakcją, to jest niezwykle takie no irytujące, tak? Ja też mam doświadczenie kontaktu z kobietami, które są w tego rodzaju relacjach. Na mnie jest uderzające, jak bardzo w tych relacjach następuje takie, nie wiem, przedefiniowanie tego, co jest dobre, co złe, że te kobiety absolutnie nie mają poczucia, że tutaj dzieje się coś strasznego, tak? Że ten mężczyzna nie zostawia sutanny, że prowadzi podwójne życie, że jakby wykorzystuje sytuację, tak? Przepraszam, uruchomiłem się.
Albo zyskują to poczucie dopiero po pewnym czasie.
Tak.
Czasami nawet dlatego, że się dowiadują, że właśnie nie były jedyne, tak? No i więc to jest rzeczywiście tragiczna sytuacja, ale przełożeni nie potrafią tego moim zdaniem rozeznawać, czy może nie chcą. Bo co więcej, dla mnie najbardziej tragiczne jest taka świadomość, że pod tym względem wykorzystywany na różne sposoby może być też cynicznie sakrament spowiedzi, coś najbardziej intymnego, czym Kościół katolicki dysponuje, tak? Ktoś przychodzi do duszpasterza, mówi o swoich grzechach. Może to być cynicznie wykorzystywane również do ukrywania tego typu sytuacji przed przełożonymi, na przykład poprzez spowiadanie się księży nawzajem u siebie, którzy obaj mają takie relacje seksualne, później związują się tajemnicą spowiedzi, już nikomu nie mogą nic powiedzieć. Ja miałem nawet rozmawiałem z kobietą, która była w takiej relacji z zakonnikiem i spotykali się z jeszcze jednym zakonnikiem i jego stałą partnerką, żeby się oczyścić sakramentalnie. Panie spowiadały się nawzajem u tego drugiego, po czym oni nawzajem u siebie i wszyscy wychodzili czyści jak łza. I wąsko patrząc w sensie kanonicznym, nie nastąpiło coś, co kodeks prawa kanonicznego nazywa bardzo brzydko rozgrzeszeniem wspólnika w grzechu seksualnym, bo nie nastąpiło. Natomiast jak się patrzy na to procesowo, to nastąpiło. I z tym prawo kanoniczne też sobie jeszcze nie umie radzić, a tym bardziej przełożeni. Więc takich sytuacji jest niestety, no nie powiem wiele, ale one tak głęboko poruszają człowieka, że można tak cynicznie podejść do tego, co najświętsze i najbardziej intymne.
To jest pierwszy.
Wciąż pierwszy.
Element.
Pierwszy rodzaj.
Tak. A jakie dalej to elementy, pamiętam, zastępczy ojciec.
Zastępczy ojciec, tak. To jest druga kategoria, też dość często spotykana, dlatego że najczęściej, zwłaszcza w duszpasterstwach młodzieżowych, mamy sytuację, w której, do czynienia z sytuacją, w której duszpasterz jest starszy, silniejszy, lepiej wykształcony i tak dalej. I tak jak poprzednio wskazywałem na szczególną taką cechę, jakby słabą relację, czy kryzysową relację z mężem, czy aktualnym partnerem, tutaj problemem jest brak dobrej relacji z ojcem lub brak żadnej, w ogóle brak jakiejkolwiek relacji z ojcem, co też jest coraz częstsze. I tym samym tęsknota za kimś, kto może wejść w tę rolę ojca. I to jest zresztą, jak sądzę, no, pokusa doskonale znana duszpasterzom, tak? Że spotykają się z taką potrzebą i nie powinni sami jej ulec. Natomiast zdarzają się tacy duszpasterze, którzy w tę sytuację świadomie wchodzą, podkreślają ten wymiar ojcowski. No właśnie, jesteś, no tak, mów do mnie tatusiu, jesteś moją córeczką, usiadaj mi na kolanach, no przecież córeczka może. No i poprzez takie przełamywanie kolejnych granic dochodzą do uprzedmiotowienia także w tym wymiarze seksualnym.
Trzeci typ, chyba często będący, znaczy będzie się pojawiał w naszych rozmowach, czyli mistyk, który więcej i głębiej widzi.
Tak, to jest taki rodzaj manipulatora, który skupia się nie na tyle, czy nie tylko na psychomanipulacji, tak jak w poprzednich rodzajach, ale stosuje też coś, co ewidentnie można nazywać przemocą duchową, bo pojęcie przemoc też powinno być, jest już coraz częściej traktowane jako działalność, która może zupełnie nie mieć wymiaru fizycznego. Taki niedopuszczalny wpływ na drugą osobę w sferze psychicznej, czy powiedzmy mamy przemoc psychiczną, przemoc duchową, także fizyczną. Przemocą duchową mamy do czynienia wtedy, kiedy jest naruszana ta duchowa autonomia osoby, kiedy duszpasterz wchodzi w miejsce Boga niemalże. Są takie sytuacje, no, duszpasterza patrzącego siebie na samego siebie jako na kogoś, kto otrzymał jakiś szczególny dar, właśnie widzenia więcej, sięgania tym wzrokiem głębiej. Jeśli jeszcze tak się zdarza, że taki duszpasterz jest, gromadzi tłumy, o tak można by powiedzieć, co zawsze jest cenione przez przełożonych, to wtedy mamy do czynienia z sytuacją ewidentnie niebezpieczną, bo wtedy na argument, że gdzieś tam przekracza granicę, no ale pada odpowiedź, no ale jak to? No przecież no to Boże dzieło, nie? Spójrzcie na owoce. Tłumy ludzi przychodzą, nawracają się, to nie może być złe. A okazuje się, że wobec jakiejś mniejszej grupy, czy wobec niektórych osób, ten autorytet duszpasterza może być już wykorzystywany tak, w sposób tak perfidny, że czasem nawet, nie wiem, znowu powiem brutalnie, tak? Widzowie dorośli, tak? To znaczy skuteczność modlitwy wstawienniczej, która ma się odbyć za chwilę, ma być uzależniona od tego, że on będzie współżył wcześniej z dziewczyną, tuż przed tym, przed tą modlitwą wstawienniczą, będzie współżył z dziewczyną z duszpasterstwa. I on jej to włożył do głowy, że jeśli ona się na to nie zgodzi, to ta modlitwa później będzie nieskuteczna. Mhm.
Wie pan, jedna myśl mi przyszła do głowy, kiedy pan mówił o owocach. Że to jest moim zdaniem bardzo ważna metafora, która też jest nadużywana właśnie w kontekście, o którym pan mówi. Tak sobie pomyślałem, że czy ktoś właśnie z takich przełożonych kościelnych, gdyby wiedział, że na drzewie, które rośnie w jego ogrodzie, jest jeden owoc, który spowodowałby zatrucie i śmierć, to czy zebrałby te owoce, mając świadomość, że jest tylko jeden owoc, który jest trujący, i czy postawiłby je na swoim stole, jakby częstując gości, czy sam jedząc? Szczerze wątpię, no bo to jest ryzyko tego, że umrze. A tutaj jakby ta liczbowa relacja, że jeden owoc działania tej osoby może być śmiertelnie trujący, jakby nie robi wrażenia, że może nastąpić śmierć duchowa jednej osoby nawet.
No bo jednak trzeba powiedzieć, że w perspektywie, w głowie, w świadomości tego hipotetycznego, przyłożonego kościelnego. Inna jest ranga potencjalnej śmierci duchowej tej jednej osoby z duszpasterstwa niż jego samego. To trzeba brutalnie powiedzieć, tak? Jakby na tym polega jakby też jakby z, powiedziałbym zło jakby z, absolutnej władzy w Kościele, tak? Że każda władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie, powiedział kiedyś Lord Acton, wybitny analityk myśli społecznej, i to do Kościoła też się jakoś odnosi. Natomiast z tymi owocami jeszcze dodałbym może, że poza tym lekceważeniem i takim lekceważeniem no, tego jakże trafnego i słusznego hasła, że człowiek jest drogą Kościoła, każdy człowiek, bo jak się okazuje, nie każdy i można jednych traktować za mniej równych od pozostałych, to w tej sytuacji chyba należałoby wskazać jeszcze na taką, coś co ja nazywam pokusą wielkich liczb, które jest wśród pokus, jakie grożą Kościołowi w Polsce, jest też niewątpliwie pokusa wielkich liczb, to znaczy dążenie do tego, żeby przychodziły tłumy. Jak przychodzą tłumy, to się traktuje to jako potwierdzenie, że danego rodzaju duszpasterstwo jest okej. A teraz, zwłaszcza teraz, przemiany cywilizacyjne, kulturowe, które przechodzimy, skłaniają do zdecydowanie sfokusowania się, takiego skoncentrowania na człowieku, czy bardzo różnych człowiekach, ale właśnie traktowanych samodzielnie, indywidualnie, a nie na przemawianiu do masy, tłumu. Te czasy zdecydowanie odeszły już w przeszłość.
Może skończmy tę typologię. Zostały nam dwa typy. Wulgarny macho i ksiądz gimnazjalista.
Wulgarny macho to jest coś, o czym ktoś, o kim bym chciał jak najmniej rozmawiać, bo to jest po prostu tak wulgarne, że aż szkoda gadać. Ale niestety też z czymś takim mamy do czynienia. To są już kompletni cynicy. Ludzie, którzy są jakoś ustosunkowani w instytucji kościelnej, pełną ważne funkcje, mają odpowiednie w związku z tym możliwości, przyjaźnią się z kim trzeba, żeby w razie czego zamieciono sprawę pod dywan, a jednocześnie cynicznie prowadzą drugie ukryte życie, w którym niczego nie ukrywają i oni sobie jakby poszukują do właśnie takich osób, które do spełniania tych swoich zechcianek, które przynajmniej ich zdaniem też za czymś podobnym tęsknią. Tu klasycznym przykładem, a też znanym konkretnie z Polski, był duchowny, który oferował pewnej kobiecie ostry seks w gabinecie biskupa, bo on ma klucze. Tak? I może ją to będzie kręcić. Tak? Więc to jest coś bardzo cynicznego. I paradoks jest też taki, że znowu przełożeni kościelni często nie potrafią sobie z tym poradzić, bo trudno im znaleźć kanon. Widzą, że jakieś przestępstwo, tak? Trudno do tego dopisać, bo ani tam nie było przymusu, ani nie było nadużycia autorytetu, tak? Nie było bezbronności, więc to nie jest kategoria osoby bezbronnej, ale można by znaleźć inne kanony, w oparciu o które można takiego wulgarnego macho ukarać łącznie z wydaleniem z kapłaństwa, nie to jest przedmiotem naszej rozmowy, więc już nie będę w to wnikał. Tak? Jest też jeszcze piąty rodzaj w tej mojej typologii. To nazywam ksiądz jak gimnazjalista. Mówię o sytuacjach, w których w takim rozwoju psychoseksualnym dany mężczyzna zatrzymał się na poziomie gdzieś tak maksymalnie 15-latka, tak? Albo 13-14-latka, to znaczy tym, co go interesuje w takich relacjach, będzie właśnie ocieranie się, dotykanie, pomacanie, szczypnięcie, a to w pośladek, a to gdzieś tam. To takie prześmieszne dla gimnazjalistów tylko, a nie dla gimnazjalistek oczywiście, sytuacje. w których on nie widzi nic niestosownego i nie ma pojęcia, że nawet w sensie prawa karnego są to tak zwane inne czynności seksualne. Niestety nie wiedzą o tym również najczęściej jego przełożeni. Ja wciąż spotykam się z sytuacjami, w których bardzo poważni przełożeni kościelni odpowiadają, no ale przecież to było takie zwykłe macanie. Podczas gdy w rzeczywistości było to wykorzystanie seksualne, mówiąc tym językiem świeckim właśnie te inne czynności seksualne i było ono ewidentnie niechciane. Tak? No więc problem jednak istnieje.
Na temat innych czynności seksualnych też będziemy mówić w kolejnym odcinku, dlatego nie będę rozwijał tego tematu, bo on nie jest jasny sam przez siebie. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać o jedną rzecz, może też znowu trochę wulgarnie zapytam. Czy każdy seks z osobą duchowną nosi od strony tej osoby duchownej znamiona przestępstwa, nadużycia? Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, w której no, rzeczywiście nie następuje tutaj krzywda?
Nie, oczywiście, że można sobie wytłumaczyć takie sytuacje, w których nie występuje ani krzywda, ani przestępstwo. Tak? Znaczy sytuacje, w których ewidentnie jakby obie strony takiej relacji tego chcą. Co z tym robią w swoich sumieniach, to już jest oddzielna sytuacja. Tak? Natomiast my rozmawiamy przede wszystkim w tym wymiarze przestępstwa, tak, i też przestępstwa kanonicznego, jakim jest wykorzystanie bezbronnej osoby dorosłej. I oczywiście może nie być takiego przestępstwa w tej sytuacji, czy może nie być nawet krzywdy, tak, w sytuacji, kiedy się, no nie wiem, pojawia jakiś romans, tak? Oczywiście.
Klasyczny romans, powiedzmy.
Klasyczny, o tak mówiąc, tak. Tak klasycznie, czyli jakby relacja jest symetryczna z obu stron, tak? Tak bym chyba odpowiedział na to pytanie najkrócej.
Rozmawialiśmy trochę o tym, jak dochodzi do stania się osobą dorosłą bezbronną. O tym jeszcze też będziemy rozmawiać w osobnej rozmowie. Cały proces manipulacji postaramy się przybliżyć i opowiedzieć, jak do tego dochodzi. Ale teraz bym chciała zapytać pana jako socjologa, jak do tego dochodzi, ale jako w takim szerszym kontekście społecznym. To znaczy, jakie są zjawiska w społeczeństwie, ale też w kościele, które powodują, że znajdujemy się w tej sytuacji, to znaczy, że mamy do czynienia z krzywdą wobec osób dorosłych?
Składam może na kilka elementów. Jeden to są takie przemiany kulturowe, które sprawiają, że dorosłość jest czymś, co się opóźnia coraz bardziej. Nawet psychoterapeuci, to pewnie będą też Państwo w którejś z rozmów to poruszać, jakby posługują się od kilkunastu lat pojęciem młodzi dorośli jako specyficzną grupą, która do nich trafia ze swoimi problemami. To są ludzie, którzy metrykalnie są jak najbardziej dorośli, w pełni odpowiadają za swoje czyny, natomiast emocjonalnie, psychicznie nie są jakby w stanie udźwignąć tejże dorosłości, wziąć odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wymagają takiego wsparcia, dojrzewania jeszcze do dorosłości. I też szefowa terapeutów w naszej inicjatywie Zranieni w Kościele, Barbara Smolińska, prowadząca pracownię dialogu w Warszawie, mówiła mi też o tym, że u nich w pracowni dialogu ta granica wieku młodych dorosłych jest też przesuwana coraz wyżej. Kiedyś zakładali roboczo psychoterapeuci, że no ewentualnie studenci mogą jeszcze mieć tego typu trudności z dorosłością. Okazywało się, że trzeba to przeciągać jeszcze dalej, no tak już coraz bliżej trzydziestki. I to jest sytuacja, w której no, rzeczywiście bardzo, bardzo trudno działać, no bo mamy do czynienia z człowiekiem teoretycznie prawnie odpowiedzialnym w pełni za swoje czyny, a jednocześnie tak czasami jeszcze zagubionym w swoich decyzjach życiowych, swoich poszukiwaniach, że łatwo mu ulec manipulacji, spotkawszy kogoś takiego, kto wydaje mu się, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Drugi czynnik, na który chciałbym tak społecznie wskazać, odpowiadając na pani pytanie, to są też, to jest związane też z relacyjnością. Mianowicie negatywne przemiany życia rodzinnego i brak dobrych relacji z rodzicami, z rodzeństwem, brak zaspokojenia emocjonalnego na takim elementarnym poziomie. Dla osób w takiej sytuacji wspólnota religijna może się stać bardzo łatwo takim zastępczym domem, a jej duszpasterz zastępczym ojcem. Nie mówię już od razu w sensie takim, jak wcześniej użyłem go jako jeden z typów manipulatora. Dlatego tak też jest bardzo ważne, żeby zdrowe duszpasterstwo nie usiłowało domu zastępować, żeby nie oferowało swoim uczestnikom zagospodarowania ich czasu od rana do nocy. Też często takim jednym z kryteriów udanego, skutecznego duszpasterstwa jest to, że tam stale ktoś jest. A być może trzeba powiedzieć, że czasem tam nie powinno nikogo być, bo ci ludzie powinni być gdzie indziej, tak? Bo po to się ich formuje, żeby ich wysłać w świat, żeby robili, podejmowali w swoim życiu rozmaite działania, formuje się ich do jakiejś formy miłości bliźniego, którą można świadczyć nie tylko sobie nawzajem, o tu w tym duszpasterstwie, tak, tylko trzeba wyjść do innych. Tak? I w tym sensie, jeśli sala duszpasterska świeci czasem pustkami, to może dobrze. Oczywiście mówię to trochę tak z przekąsem, żeby wskazać na pewną słabość. Bo ja sam, jak pamiętam, też miałem takie pokusy, tak? jak przeżyłem swoje takie nawrócenie religijne, to ono było tak głębokie i tak poważne, że właściwie groziło mi wyssanie ze wszystkich środowisk, w których byłem poza tym. No bo trzeba się skupić na tym, co najważniejsze.
Trochę jak budowanie przez Piotra namiotu na to
marzenie. No, dokładnie tak. I dopiero trzeba było, całe szczęście miałem mądrego duszpasterza, który potrafił właśnie wskazywać, pokazywać zadania, że tu masz coś do zrobienia tam jeszcze i tak dalej. I chociaż bardzo lubiliśmy u niego przesiadywać, to jednocześnie nie stało się to całym naszym życiem, bo jeśli staje się całym życiem, to jest już bardzo poważna lampka ostrzegawcza, czy nie jest to grupa sekciarska.
Powiedział pan o takich ogólnospołecznych uwarunkowaniach, które wpływają na podatność na krzywdę. A czy mamy takie uwarunkowania specyficznie kościelne? Czy są jakieś elementy, na które pan może zwrócić uwagę, które nawet nie tyle w teologii, co w praktyce kościoła sprawiają, że będąc w grupie duszpasterskiej, my możemy stać się podatni na krzywdę?
Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na taki czynnik tego, co się dzieje w osobistej relacji z duszpasterzem. Czyli coś, co jest najtrudniej weryfikowalne, bo niestety, bo nie znamy innych osobistych relacji, tak? Każdy ma swoją. Przede wszystkim chodzi mi o to, czy tam nie dochodzi do jakiejś sytuacji przekraczania pewnych granic w sytuacji sam na sam, czy tam nie dochodzi do mówienia, że coś ma być tylko naszym sekretem, tylko naszą tajemnicą, bo jak się ktoś pozwoli związać taką tajemnicą, to bardzo łatwo go wciągnąć i czynić zupełnie nowe, kolejne działania, kolejne etapy takiego zdobywania posiadania nad tą osobą, czynić elementem tejże tajemnicy, bo no potem taki młody człowiek mówi, no jak przecież mi nikt nie uwierzy, jak ja powiem, że jest coś takiego, bo przecież no ma do czynienia ze wspaniałym duszpasterzem, który gromadzi tłumy. Więc jeśli takie sytuacje następują, to zdecydowanie trzeba się temu sprzeciwiać i nie ma w tym nic drożnego, bo to jest właśnie kierowanie się zasadami, których Kościół uczy, kropka. A nie słuchanie tego duszpasterza. Jeśli pojawiają się takie sytuacje, to wiadomo, że on ma przełożonych. Tak? A przełożeni też mają przełożonych. No jakby i można i trzeba w takich sytuacjach zgłaszać potencjalne sytuacje niebezpieczne. Czy wreszcie chodzi też o pewien styl kierownictwa duchowego wśród tych, którzy są w tak głębokiej, intymnej relacji duchowej z duszpasterzem, co jest w ogóle bardzo chwalebne. Ale żeby to kierownictwo duchowe, jeśli kierownictwo duchowe staje się dyrektywne, czyli duszpasterz jakby sam odpowiada na pytania, z którymi przychodzi do niego osoba znajdująca się pod tym jego wpływem, to znowu jest kolejna lampka ostrzegawcza, bo gdzie Duch Święty, tam wolność. Tak? Chrześcijaństwo to wolność. I jeśli następuje naruszanie tej wolności, jeśli ktoś inny, nawet najświętszy duszpasterz, usiłuje decydować o tym, co ja mam robić, to nie jest chrześcijaństwo, bo to nie jest moja wola. Zresztą ciekawe, o to może warto wspomnieć też przy okazji, że w 2021 roku ostatnia, czy to w trzecim było, już nie pamiętam w tej chwili, ostatnia zmiana kodeksu prawa kanonicznego, która miała miejsce, przeniosła te przestępstwa seksualne, o których mówimy, z części poświęconej moralności i dobremu prowadzeniu się duchownych do rozdziału przestępstwa przeciwko życiu, godności i wolności osoby. To też jest bardzo ważne i to sformułowanie jest niesłychanie ważne. Życiu rozumiemy, ale zwłaszcza przeciwko godności i wolności osoby. Czyli to pokazuje dla mnie, że jest to zresztą etap przejściowy do jakichś tam nowych sformułowań też w wymiarze prawa kanonicznego, gdzie jeszcze będzie wyraźniej się mówiło, że tym, o co chodzi przede wszystkim w przestępstwie wykorzystania seksualnego, to nie jest seks, nie chodzi o czynności seksualne, mówiąc językiem tradycyjnie kościelnym, o szóste przykazanie, tylko o piąte, o niszczenie człowieka. Na różne sposoby. I wracając do tego pytania, przy którym jesteśmy, właśnie jeśli sytuacja duchowego kierownictwa staje się odbieraniem wolności, czy pozbawianiem wolności młodego człowieka, to jest to bardzo niebezpieczne. Duchowe, ja wolę raczej mówić, używać określenia duchowe towarzyszenie. Tak też zresztą mówi papież Franciszek, tak? Że czy jesteśmy, chcemy jako Kościół, jako duszpasterze towarzyszyć ludziom w ich drodze, w ich poszukiwaniach. Towarzyszenie to jest wspieranie człowieka do podejmowania właściwych decyzji, ale przez niego samego, a nie zamiast niego.
Rozmawiamy już niemal godzinę i moglibyśmy pewnie rozmawiać kolejną. Ale tak roboczo i na teraz wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Czy zechciałby
pan... Słuchacze pewnie wyczerpaliśmy.
Słuchacze mogą sobie podzielić to na fotodcinki, więc... Ale sądzę, że jeżeli dobrnęli tutaj, to zdobyli dużą pulę wiedzy, która może im uchronić przed tym, co po prostu tragiczne i bardzo bolesne. Natomiast jeszcze na koniec rozmowy, może chciałby Pan podzielić się czymś już w zupełnie wolny sposób, bez naszych pytań, z naszymi słuchaczami?
A nie, oczywiście, że jest dużo rzeczy, o których warto by opowiadać. No może ja skorzystam dla odmiany i nie będę przestrzegał przed złym duszpasterstwem, tylko będę by zachęcał na koniec do zaangażowania się w tego typu duszpasterstwa. Wiem doskonale, pamiętam ze swojej młodości, jak mi to ustawiło życie. Jak mój mądry duszpasterz z ówczesnych lat moich licealnych, studenckich, ksiądz Egmont Zymliński, Palloten, to jest człowiek, który nauczył mnie myślenia w takich kategoriach, które sobie potem jeszcze teologicznie opracowałem. Bo on mówił, że jego ulubionym biblijnym cytatem są słowa świętego Pawła z jego mowy na Areopagu, który kiedy usiłował przekonywać Greków do wiary w Chrystusa i używał takich obrazowych pojęć o Bogu i powiedział, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ksiądz Egmont bardzo, bardzo lubił to powtarzać. Ja nie bardzo chwytałem i dopiero potem załapałem, że to chodzi o takie wyzwanie do teologii codzienności. Tej teologii codzienności poświęciłem zresztą swoją pracę magisterską z teologii i coś tam pisałem i robię w tej dziedzinie. On też nas uczył, że był dobrym, jak sądzę, duszpasterzem, dlatego że podnosił nam stale poprzeczkę, ale zachęcał do tego, żebyśmy sami skakali nad nią, tak? Nie wyręczał nas, właśnie dawał nam takie zadania. Narzekaliśmy, że tam czegoś nie ma, brakuje, no to zróbcie sami, tak? No dlaczego? To się podzielimy już. I okazywało się wtedy, że to była niesamowita szkoła takiego myślenia, dojrzałości, właśnie samodzielności i dojrzałości chrześcijańskiej. I bardzo bym życzył wszystkim Państwu, którzy oglądają te słowa i słuchają ich, żeby Wasze doświadczenie duszpasterstwa było właśnie takim doświadczeniem dojrzewania do takiej dojrzałości i samodzielności chrześcijańskiej.
Serdecznie Panu dziękujemy. A my za 2 tygodnie widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pani Aleksandra Brzemia-Bonarek będzie odpowiadać na nasze pytania o to, co prawo mówi o nadużyciach. Jeszcze raz dziękujemy.
Dziękujemy.
Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.